A w raporcie z Kijowa wita się Paweł Bobołowicz, witamy się na antenie Radia Wnet i witamy się również na kanale YouTube Radia Wnet. Zapraszam Państwa i do słuchania, ale też do oglądania naszego programu. Na YouTubie możecie Państwo na bieżąco komentować to, co dzieje się na naszej antenie. I przypominam też o akcji patronite.pl/radiownet. Tam możecie z kolei Państwo dołączyć się do rejsu naszą żółtą łodzią podwodną. 18 stycznia 2024 roku, 694 dzień inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. W środę wieczorem kilka regionów Ukrainy zostało ponownie zaatakowanych przez rosyjskie rakiety i drony. Ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły 22 z 33 szahedów. Władze miasta w obwodzie charkowskim poinformowały, że jedna osoba zginęła w wyniku ostrzału w Czugujewie w Chersoniu, natomiast odnotowano przerwę w dostawie prądu. Mer Moskwy i rosyjskie Ministerstwo Obrony Rosji ponownie poinformowały o próbie ataku dronów. Po raz pierwszy drony rzekomo zostały przechwycone nad terytorium obwodu leningradzkiego. Według rosyjskich kanałów telegramowych jeden z dronów rozbił się na terenie terminalu naftowego w Petersburgu. Niemcy obiecali Ukrainie pomoc obronną w wysokości ponad 7 miliardów euro w 2024 roku. Jednocześnie Bundestag odrzucił propozycję dostarczenia Ukrainie pocisków manewrujących typu Taurus. Niemieccy parlamentarzyści mają jednak ponownie głosować nad projektem ustawy dotyczącym dostarczenia Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko. Jak wygląda sytuacja na froncie? Zapytamy się o to Dmytra Antoniuka, który jest oczywiście z nami. Dmytro Antoniuk z Kijowa. Przepraszam, Dmytrze, od razu Artura Żaka przywitam też z Lwowa. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko.
I wracamy do Dmytra. Dmytrze, sytuacja na froncie w ciągu tych ostatnich godzin.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Arturze, witam Państwa serdecznie. I sytuacja na froncie jest bardzo napięta i coraz więcej jest napięta. Widać, że wróg prawie na całej linii frontu, rozciągniętej, jak przypominam, więcej jak na 1500 kilometrów, próbuje teraz aktywnie atakować. Za ubiegły dzień my zniszczyliśmy ponad 700 żołnierzy i oficerów rosyjskich i zastrzelono zostało 23 czołgi. To jest naprawdę wielka, potężna liczba. No a teraz my widzimy przed sobą ci nasi słuchacze, które też nas oglądają na YouTube, to my widzimy przed sobą mapę Deep State Map i teraz możemy trochę powiększyć mapę i przejść do Nowomichajliwki albo okolic Marinki, gdzie teraz aktywnie, bardzo aktywnie próbują atakować Moskale Rosjanie. Widać, że od południa oni niestety mają od wschodu do Nowomichajlówki też atakują, tak zarówno i od północy. Także Nowomichajlówka znajduje się teraz w bardzo ciężkim, w ciężkiej sytuacji. Także to jest jeden z najbardziej gorących punktów na mapie działań wojennych. A teraz spróbujemy przenieść się trochę wyżej w okolice Bachmutu, na południe od Bachmutu. Tam my obserwujemy, że wojska rosyjskie aktywnie też atakują Kliszczyjewkę i tam, gdzie przechodzi koleja, tam oni próbują przekroczyć tą drogą kolejową, żeby znów ponownie wejść do Kliszczyjewki. Przypominam, że tam działają między innymi morpiechy, czyli morska piechota rosyjska. Oprócz tego i oprócz nieustających też ataków Awdijewki, gdzie nie ma też żadnych pauz w atakowaniu tego miasta, my obserwujemy, że wróg zaktywizował swoje działanie w obwodzie lugańskim i teraz też trochę wyżej my możemy przejść i teraz widzimy okolice Krzemiennej i Swatowego. Akurat od tego Swatowego wróg próbuje atakować w kierunku miejscowości Makijówka w obwodzie lugańskim od okupowanej miejscowości Plościanka. Tam też wróg ma postęp no, gdzieś 1 albo 1,5 kilometry kwadratowych. I dalej wróg gromadzi swoje siły na całej przestrzeni frontu. Przypominę znów informację o tym, że na froncie wróg no, na początek tego roku miał około 460 tysięcy swoich żołnierzy i oficerów. Pawle.
Przy okazji wspomnijmy, że na kanale YouTube ci z Państwa, którzy nas oglądają, widzieliście Państwo Deep State Map, którą wykorzystujemy do tego, żeby zobrazować opowieść Dmytra Antoniuka o sytuacji na froncie. Proszę Państwa, polscy przewoźnicy zawiesili blokadę przejść granicznych z Ukrainą przez miesiące. Opowiadaliśmy o tej blokadzie, opowiadaliśmy o jej skutkach, o skutkach ekonomicznych i dla Polski, i dla Ukrainy, o skutkach też militarnych dla Ukrainy, jak i o skutkach społecznych. Na temat zniesienia, czy właściwie zawieszenia blokady z Dariuszem Klimczakiem, ministrem infrastruktury, rozmawiał wczoraj nasz redakcyjny kolega Łukasz Jankowski. Posłuchajmy tej rozmowy.
Ze mną Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Panie ministrze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i sukces, którym tutaj wczoraj chwalił się premier Donald Tusk, zakończenie blokady na polsko-ukraińskiej granicy. Jakie były kulisy rozmów?
To była bardzo ważna sprawa dla polskiej gospodarki, dla naszych relacji zarówno z Ukrainą, jak i Komisją Europejską, ale przede wszystkim to jest kwestia dotycząca polskiego przedsiębiorcy i trzeba było natychmiast zareagować, dlatego te rozmowy były bardzo intensywne, trwały czasem do pierwszej w nocy, czy to była Warszawa, czy to Lublin, czy na granicy, ale wszystko to dało efekt, a bazą było zaufanie i z tego najbardziej się cieszę, a wszystko to, co przed nami, leży w naszych rękach.
3 miesiące, tyle ma pan minister, tyle rząd ma spokoju. Co wy, mówiąc kolokwialnie, dowieziecie w te 3 miesiące, bo coś musi się dostarczyć?
Na pewno nie nazwę to czasem spokoju, to jest czas intensywnej pracy. Ja zaprosiłem wszystkich tych, którzy zgłaszali dotychczas uwagi gdzieś na drodze, przez telefon, w piśmie, do nas na stałe, do zespołu, który został powołany, ma charakter międzyresortowy i tam wspólnie będziemy wypracowywać nowe rozwiązania, także legislacyjne, zmian ustaw, w taki sposób, żeby nie tylko wielkie organizacje branżowe, ale zwykły przedsiębiorca, przewoźnik miał wpływ na tę dyskusję, której finałem będzie skierowanie określonych rozwiązań do legislacji.
Panie ministrze, a co zrobi Kijów? Bo za chwilę będzie w Kijowie premier Donald Tusk. Ukraina się cofnie w czymś? Uzna jakieś nasze racje?
No dotychczas moi poprzednicy mówili, że nie da się wynegocjować ani z Komisją Europejską, ani z rządem ukraińskim żadnych ustępstw. Okazało się, że się dało. 5 punktów w naszej umowie dotyczy działań po stronie ukraińskiej. To jest między innymi pilotażowe wyłączenie systemu tak zwanej e-kolejki na granicy w Malchowice i Niżankowice oraz wydłużenie czasu pobytu pojazdów ciężarowych w Ukrainie z 20 do 60 dni. To jest bardzo ważna sprawa. Planów mamy więcej. Mam nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnym finałem. Takim, że prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze transportu będzie po prostu w Polsce łatwiejsze i bardziej opłacalne.
A ukraińscy transportowcy będą mieli bezpośredni, wolny dostęp do rynku europejskiego? Tutaj będą jakieś bariery, granice?
Polska dla Ukrainy jest oknem gospodarczym na świat. Musimy tę sprawę pogodzić z utrzymaniem dobrych warunków dla naszych przedsiębiorców. Uważamy, że umowa, na podstawie której działa liberalizacja transportu, musi być uszczegółowiona w taki sposób, żeby ukraiński przewoźnik, który jest z natury tańszy, bo nie ma takich obciążeń jak my w Unii Europejskiej, nie zabierał chleba naszym przewoźnikom. Musimy wyeliminować nielegalne przewozy, kabotaż, cross trade, i to jest moje pierwsze zadanie i zamierzam go zrealizować wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną i Policją. Nad tym pracuję od pierwszego dnia, kiedy zostałem powołany.
I tak powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, z którym wczoraj rozmawiał Łukasz Jankowski, nasz redakcyjny kolega. Oczywiście będziemy obserwowali, co się dzieje w tej sprawie. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać z organizatorem protestu, panem Rafałem Eklerem, ale stwierdziliśmy, że ponieważ porozumienie zostało osiągnięte, to tę rozmowę przełożymy. Miejmy nadzieję, że w ogóle już nie będzie aktualna w kontekście blokowania granic, ale jest jeszcze czas i zobaczymy, jak te wydarzenia będą się rozwijać, jaka będzie sytuacja. W tym czasie, gdy mogliśmy posłuchać pana ministra Daria Hordyjko, która stale śledzi przestrzeń informacyjną wschodnią i uzupełnia nasze informacje. Nocny atak ukraińskich dronów na skład ropy naftowej w obwodzie leningradzkim Rosji to operacja specjalna wywiadu Ukrainy, poinformowało źródło ukraińskiej Prawdy. To operacja wywiadu z udziałem nowoczesnych ukraińskich środków. Zbieranie danych trwa i potwierdzono trafienia w cele. Od teraz obiekty wojskowe w Petersburgu i obwodzie leningradzkim znajdują się w zasięgu sił ukraińskich, stwierdziło źródło. Pytane o to, czy to był pierwszy atak ukraińskich dronów na obwód leningradzki, źródło stwierdziło, nie po raz pierwszy, ale są różnice i wróg je wyczuł. Daleko doleciały ukraińskie drony i jeżeli rzeczywiście trafiły tam w cele, to Federacja Rosyjska ma czego się obawiać. Proszę Państwa, jeszcze przed tym, jak myśmy zaczęli rozmawiać w raporcie z Kijowa o godzinie 7.30, dzisiaj w Davos w Szwajcarii, Fundacja Wiktora Pińczuka i Międzynarodowa Grupa Doradców Inwestycyjnych East One zorganizowały ukraińską dyskusję śniadaniową, tak zwane ukraińskie śniadanie. To impreza, która od lat towarzyszy Światowemu Forum Ekonomicznemu. W dyskusji na scenie brał udział między innymi Andrzej Duda, Dmytro Antoniuk. Dmytrze, ty trochę udało ci się chyba podejrzeć tej dyskusji. Ona była dostępna na żywo na YouTubie. Chwilę widziałeś, oprócz Andrzeja Dudy na scenie byli też inni ważni liderzy europejscy.
A, tak jest. Oprócz prezydenta Rzeczypospolitej był przedstawiony od Ukrainy minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba, minister finansów Kanady Chrystia Freeland też była obecna. No, trzeba tutaj powiedzieć, że jej matka była Ukrainką. Był też prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz. Oprócz tego premier Chorwacji Andrej Plenković i były premier Wielkiej Brytanii, a teraz minister spraw zagranicznych David Cameron. No oczywiście, skoro to jest ukraińskie śniadanie, to cała dyskusja toczyła się o Ukrainie, o to, jak kraje Zachodu, jak nasze partnerzy mogą nas wspierać, co ważne, co warto byłoby, jak warto byłoby zwiększyć na przykład produkcję broni, bo to jest bardzo teraz ważne i oczywiście była kwestia finansowania, bo wiemy teraz finansowanie jeszcze jest zawieszone co najmniej zarówno od Stanów Zjednoczonych, tak i od Unii Europejskiej. No i o tym wszystkim była rozmowa na tym spotkaniu.
Spotkanie na pewno ważne, ale gospodarz tego spotkania wywołuje wiele pewnie pytań. Trochę opowiadaliśmy o Wiktorze Pińczuku w ostatnim raporcie z Kijowa we wtorek. Wiktor Pińczuk to potężny ukraiński oligarcha. Oligarcha, który według mediów ukraińskich nie został zdeoligarchizowany i jakoś swobodnie dosyć żyje i funkcjonuje. Przypomnijmy o tym, o czym panowie żeście mówili, że jest to zięć byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy, który z kolei ma też bardzo dobre kontakty z prezydentem Zełenskim. Z poprzednim prezydentem Poroszenką też miał dobre kontakty. Pińczuk, ci z państwa, którzy śledzą nas na YouTubie, mogą w tym momencie zobaczyć artykuł Forbesa ukraińskiego z 2022 roku, czy właściwie w 2022 roku na liście najbogatszych Ukraińców Pińczuk zajął 4. miejsce. Jego majątek został wyceniony na 2 miliardy 200 milionów dolarów. To potężny majątek, a ta suma nie wiem, czy ogarnia wszystkie aktywa Pińczuka. Opowiadaliśmy o tym, że specjalizuje się, czy jest znany przede wszystkim z związanych spraw ze sztuką, ale to nie jest jedyna rzecz, bo też oczywiście jego biznesy obejmują przemysł, też przemysł metalurgiczny. Jego nazwisko pojawiło się w Polsce w związku z prywatyzacją Huty Częstochowa w 2007 roku stał się w pewien sposób popularną osobą. Polskie media informowały, że fundacja byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymała 400 tysięcy euro od ukraińskiego oligarchy. Między innymi pisał wtedy o tym portal bankier.pl, a na przykład Money.pl w 2007 roku pisał tak: gdyby nie pieniądze ukraińskiego oligarchy Wiktora Pińczuka, fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego nie miałaby środków na swoją działalność. A Aleksander Kwaśniewski wtedy na antenie TOK FM w 2007 roku stwierdził: Pińczuk pieniądze ma, a ja ich nie mam. I w ten sposób tłumaczył, że korzysta z pomocy ukraińskiego biznesmena, między innymi dlatego, że w Polsce trudno mu znaleźć sponsora. No i tak się składa, że od lat Aleksander Kwaśniewski jest włączony w działania Fundacji Pińczuka, między innymi też przy takim forum, które się nazywa JES, ta Jołtańska Europejska Strategia, tam się pojawia też nazwisko jeszcze jednego ukraińskiego oligarchy, i w tych wydarzeniach zawsze biorą udział no topowe osoby ze świata polityki europejskiej. Nie kwestionując znaczenia tych wydarzeń, to pozostaje pytanie, jak świat z jednej strony chce i wymusza na Ukrainie walkę z oligarchatem i domaga się tego, żeby wszystko działo się na Ukrainie przejrzyście, a jednocześnie bierze udział, politycy światowi biorą udział w takich wydarzeniach, i Pińczuk jest po prostu osobą, która no nie tylko jest, organizuje te rzeczy, ale cieszy się też na pewno uznaniem. A może przypomnijmy też, że te jego działania i ten charakter jego działań czasami wywołuje też wiele kontrowersji na samej Ukrainie. Takie kontrowersje szczególnie towarzyszyły twórczości publicystycznej Pińczuka w 2016 roku. O tym więcej Artur Żak.
W rzeczy samej tak naprawdę warto powiedzieć, że Pińczuk to pomimo tego, że to jest oligarcha tej starej szkoły z tego samego okresu co Achmetow, Kolomojski i inni oligarchowie mniejsi, tacy jak były prezydent Poroszenko, niemniej jednak on zbudował swój PR, swój wizerunek w nieco inny sposób. Tak, z jednej strony to jest metalurgia, przemysł ciężki i stąd pieniądze. Ale z drugiej strony sztuka, filozofia, dyskusje, politologia, spotkania i faktycznie topowi politycy, działacze kultury, działacze społeczni europejscy non-stop są jakoś w orbicie działań Pińczuka. A tutaj Paweł nawiązał tak naprawdę do artykułu z 2016 roku, artykułu, który opublikował Pińczuk na łamach Wall Street Journal, artykułu, który jest poświęcony właśnie negocjacjom z Rosją i kompromisy, które Ukraina powinna podjąć, żeby tak naprawdę zapanował pokój. I cztery takie propozycje, które daje Pińczuk w 2016 roku na łamach Wall Street Journal, to jest między innymi rezygnacja z aspiracji do wejścia do Unii Europejskiej, Oczywiście trzeba budować kraj europejski, Ukraina ma być krajem europejskim, ale co najwyżej współpracować i być uprzywilejowanym partnerem Unii Europejskiej. Także Pińczuk pisze o tym, że należy przeprowadzić wybory na terenach okupowanych między innymi na Donbasie i to bez kontroli nad tymi terenami ze strony ukraińskiej, czyli pod lufami karabinów rosyjskich. Ukraina także powinna zrezygnować z jakichkolwiek aspiracji dotyczących bloku NATO. No i jeszcze jedna rzecz, że powinna na co najmniej 15-20 lat zawiesić jakiekolwiek rozmowy na temat Krymu i tak rozbudowywać swoją gospodarkę, żeby za te 15-20 czy ileś tam lat Krym chciał sam przyłączyć się do Ukrainy, tak jak to było między innymi z połączeniem między innymi Republik Niemieckich, czyli NRD z Federalną Republiką Niemiecką. I takie były propozycje Pińczuka. Zresztą moglibyśmy też słyszeć jakieś takie odgłosy tych propozycji dotyczących Krymu w wypowiedziach prezydenta Zeleńskiego, chociażby z roku 2020 czy też 2021, gdzie też takie propozycje zawieszenia jakichkolwiek rozmów, czy to jest wymieniania kwestii krymskiej na 10, 15 czy ileś tam lat. Więc tak, Pińczuk od wielu lat gra na tym polu zarówno polityki globalnej, tej polityki przez duże P. I faktycznie nie został zdeoligarchizowany na Ukrainie i od 2022 roku ponoć aktywnie wspiera Ukrainę w swoich działaniach obronnych. Warto też powiedzieć, że Pińczuk regularnie tworzy czy też wspiera projekty polityczne na terenie Ukrainy. Przypisuje mu się między innymi powstanie partii Holos, inicjatywy między innymi Prytuły, czyli tego wolontariusza prowadzącego telewizyjnego, a teraz polityka, też ponoć często dostają wsparcie od tego oligarchy.
Bo przecież każdy ukraiński oligarcha musi mieć swoją frakcję albo przynajmniej deputowanych w różnych frakcjach w parlamencie ukraińskim i bardzo często tak to wygląda. Artykuł w 2016 roku się pojawił, on spotkał się z olbrzymią krytyką. Przypomnę, że to był czas prezydentury Petra Poroszenki. Niektórzy uważali, że ten artykuł ma wysądować tak naprawdę kierunek, w którym może zmierzać Ukraina. Ostatecznie krytyka była tak wielka, że było można się przekonać, że Ukraińcy nie zaakceptują oddania Donbasu i Krymu i zresztą słusznie, bo wtedy zwracano uwagę, że Rosji wcale nie chodzi o żaden Donbas i Krym, tylko Rosja czyha na całą ukraińską niepodległość. Nie wiem, czy Pińczuk wycofał się z tych tez w jakiś sposób publiczny, nie pamiętam takiego aktu, ale chciałbym jeszcze nawiązać do wątku polskiego, bo a może jeszcze przez wątek ukraiński, powrócić do tego, że teściem Pińczuka był, czy jest Leonid Kuczma, były prezydent Ukrainy. Leonid Kuczma z kolei u prezydenta Zełenskiego od samego początku odpowiadał za kierunek rosyjski i za te wszystkie rozmowy, które toczyły się też z tak zwanymi separatystami, czyli marionetkami Kremla. I wielu komentatorów zwracało uwagę, że to właśnie jest też jakiś związek z Pińczukiem i w tym całej układance Pińczuka, który w 2016 roku wzywał do tego, żeby Ukraina zrezygnowała z euroatlantyckich aspiracji. Ciekawe jest, że Aleksander Kwaśniewski jest jego kolegą, a przypomnijmy, że już po tym, jak był finansowany przez Pińczuka w 2013 roku, Kwaśniewski razem z Patem Koksem, byłym przewodniczącym wtedy Parlamentu Europejskiego, mieli taką specjalną misję, która polegała na tym, żeby Ukrainę przygotować do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Do tego podpisania ostatecznie wtedy nie doszło, bo nie podpisał umowy stowarzyszeniowej Janukowycz. Pat Cox i Kwaśniewski stale jeździli na Ukrainę, spotykali się tam. Jednym z elementów tych ich misji też była kwestia doprowadzenia czy sprawdzania, co się dzieje z Julią Tymoszenko, która wtedy przebywała w więzieniu. Kwaśniewski był stale na Ukrainie, stale był też pokazywany w mediach ukraińskich. No i na pewno też utrzymał kontakty ze swoim przyjacielem Pińczukiem, który kilka lat później okazuje się, że kiedy Ukraina znalazła się na tej drodze europejskiej po Majdanie, to Pińczuk stwierdził, że powinna z niej zrezygnować. Jakże innym miejscu jest teraz Ukraina i te wszystkie pomysły. I na koniec jeszcze może przypomnę, bo już jak poruszyłem ten wątek prezydenta Kwaśniewskiego, byłego prezydenta Kwaśniewskiego, jego związków z Ukrainą, też finansowych, to warto pamiętać, bo ten wątek się powraca i ma znaczenie i powróci znowu w kontekście kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. W 2014 roku Aleksander Kwaśniewski znalazł się w Radzie Dyrektorów firmy Burisma Holding, w tej Burismie, w której w Radzie Dyrektorów był też Hunter Biden, syn Joe Bidena, co później stało się bardzo poważnym problemem w relacjach ukraińsko-amerykańskich i było wykorzystywane i stało się właściwie przecież jednym z elementów, który doprowadził do rozpoczęcia pierwszej procedury impeachmentu wobec Trumpa. Takie ciekawe wątki. Pińczuk nadal pozostaje w świecie polityki i wielkich finansów i jak widać nawet liderzy demokratycznych państw nie wstydzą się brać udziału w forum przez niego organizowanym. Proszę Państwa, na antenie Radia Wnet będziemy się żegnać, ale kto z Państwa może pozostać z nami na transmisji YouTube, zapraszamy, bo jeszcze mamy kilka tematów do omówienia, więc na kanale YouTube pozostaniemy i wtedy też odniesiemy się oczywiście do tych komentarzy, które się pojawiły. Zapraszam Państwa stale na nasz kanał twitterowy Czarne Niebo News, tam na bieżąco możecie Państwo dowiedzieć się, co dzieje się na wschodzie. Na antenie Radia Wnet żegnamy się w raporcie z Kijowa, zapraszamy do słuchania raportu z Kijowa jutro. Na antenie Radia Wnet za chwilę wiadomości, a na YouTubie za chwilę też powrócimy.
Raport z Kijowa. Dzięki.
I jesteśmy na kanale YouTube. Pożegnaliśmy się ze słuchaczami Radia Wnet bezpośrednio na antenie Radia Wnet. Nie podziękowałem Filipowi Kwiatkowskiemu, którego głos być może Państwo przez chwilę usłyszeliście, który realizował naszą audycję na antenie Radia Wnet, czy nie to niniejszym. Przy okazji wspomnę, że proszę Państwa, w ogóle cały ten nasz nowy pomysł i to, że możecie Państwo nas oglądać na YouTubie, to, że możemy być w stałym połączeniu z naszymi korespondentami na Ukrainie, w innych miejscach, łączymy się przecież też z Olą Siemaszką, to zasługa Lecha Rusteckiego i Piotra Mateusza Bobołowicza, którzy też realizują dzisiejsze wydania i te wszystkie multimedia, które Państwo oglądacie na kanale YouTube, to jest wszystko ich zasługa, także bardzo serdecznie za to dziękuję. Przepraszam, że może nie zawsze udaje mi się wspomnieć wszystkich współpracowników, którzy pracują nad tym, żeby nasz program mógł się ukazać. Panowie, jest temat świeży, który wywołał wiele poruszenia w ukraińskiej opinii publicznej. Na ten temat zwrócił uwagę Dmytro Antoniuk. Dmytrze, opowieść w twoich rękach, twoich ustach.
Tak, dwa dni temu zjawiła się informacja o tym, w ogóle nagranie filmika o tym, że niektórzy realizatorzy znanego YouTube kanału, tak powiem, i w ogóle dziennikarzy, niepodległych dziennikarzy ukraińskich, które nazywają się Bihus Info, że oni rzekomo używają narkotyków, tak? Gdzieś u siebie, siedząc gdzieś w jakimś hotelu. I ta informacja zjawiła się na portale Narodna Prawda, jeżeli się nie mylę, bo i ten portal w ogóle nie jest znany, nie istniał dotychczas, a teraz proszę Państwa, kto nas obserwuje, to jest informacja z portalu Detektor Media ukraińskiego, gdzie jest skandal związany z tym rzekomym użyciem narkotyków przez niektórych osób związanych z Bihus Info, nie z dziennikarzami, tutaj podkreślę. I od razu to wywołało po prostu ogrom gniewu, ogrom reakcji w mediach opozycyjnych i wśród niepodległych dziennikarzy, które mówią o tym, że po prostu to jest nieprzychowana atak nieprzychowany na niezależnych, niepodległych dziennikarzy, którzy w większości w ogóle są skoncentrowani na śledzeniu wypadków korupcji wśród najwyższych top osób w politykumie Ukrainy. I tutaj ważne też podkreślić, że to jest nie pierwsze takie wydarzenie za ostatnie kilka dni. Przed tym nieznane osoby łamili się w mieszkanie też znanego niepodległego dziennikarza, który zajmuje się tropieniem, tak, w korupcji w politykę Ukrainy, pana Nikolowa. I tak dalej, czyli to już jest jakaś tendencja i w ukraińskich mediach już jest wymagane, żeby była reakcja na to wszystko i wczoraj akurat prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział o tym, presja na dziennikarzy jest nieprzypuszczalna. Tak on powiedział w swoim wieczornym takim wideo, które tradycyjnie nagrywa. Ale wiem, że Artur Żak trochę wie więcej na temat tego fake portalu, gdzie ukazała się ta informacja o Bihus Info.
Jeszcze pozwolę się wtrącić, Arturze, jeżeli pozwolisz, bo może przypomnijmy, że Bihus Info od dawna zajmowało się śledztwami dotyczącymi osób z otoczenia prezydenta Zełenskiego. Wspomniałeś zbytnio o tym, że prezydent Zełenski zareagował i powiedział, czy rozpoczął procedurę właściwie sprawdzania, o co chodzi z tymi śledztwami, czy śledzeniem dziennikarzy Bihus Info, ale wcześniej dziennikarze Bihus Info między innymi zajmowali się sprawą Mykoły Tyszczenki, deputowanego, który ze Sługi Narodu, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie wiem, czy on w końcu, jak się zakończyło jego bycie w Słudze Narodu, ale który był blisko związany z otoczeniem prezydenta, a jeżeli dobrze pamiętam, to też Bihus Info w pierwszym roku prezydentury Zełenskiego ujawniał fakty, które dla niego nie były zbyt wygodne. Jest to po prostu portal śledczy, który na pewno władzy nie zawsze jest na rękę. Arturze.
W rzeczy samej warto przypomnieć też ich śledztwa, chociażby o sprawach Poroszenki i Medwyczuka, słynne taśmy, nagrania Medwyczuka, na których on w 2014, 15, 16 roku też między innymi uczestniczył w tych negocjacjach pomiędzy Ukrainą a Rosją. Najświeższe śledztwa Bihus Info to między innymi opis takiej firmy, która się zajmuje monitoringiem mediów na rzecz między innymi rządu Ukrainy, ale także kancelarii prezydenta, w których o dziwo się okazało, że wszystkie śledztwa Bihus Info w tych raportach są ignorowane i można by było stwierdzić, że to jest jakieś nadmierne przywiązanie do własnej pracy z ramienia tych dziennikarzy, ale okazało się, że żadne praktycznie śledztwa w ostatnich miesiącach nie były przedstawiane ani rządowi, ani kancelarii prezydenta. Można mówić też o zastępcy komendanta policji, który dziwnym trafem często mieszka w domach bądź przestępców albo osób uznawanych za przestępców, bądź u osób, u których też zachodzi konflikt interesów, między innymi takich biznesmenów, którzy są w konflikcie z prawem, a ci policjanci mieliby prowadzić przeciwko nim śledztwa. I faktycznie, a sam Denis Bihus też jest osobą, która dopiero co wróciła z frontu, bo pomimo tego, że to jest inicjator tego projektu śledczego, to z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę on poszedł na front i wrócił i dostał właśnie taką niespodziankę. A ten portal, który opublikował ten materiał, to portal, na który było miał subskrybentów bodajże około 1300. Portal, który w żaden sposób nie istnieje. Dziennikarze, znaczy nie istnieje, on istnieje, ale dziennikarze nie istnieją, bo naczelną tego projektu miała być niejaka, Boże, żebym nie Olena Romaniuk, którą... Maria Szewcowa, której nigdy nigdzie nie widział i nie można sprawdzić jej dotychczasowego CV, bo w publikacji było podawane, gdzie ona pracowała. Okazało się, że nigdzie takiej dziennikarki nie było. Ale co ważniejsze, ponoć dziennikarzy Bihusa, żeby zebrać ten materiał, słuchano, podsłuchiwano i nagrywano od ponad roku. Więc jeżeli przez ponad rok jakieś służby, czy też nie służby, były w stanie znaleźć tylko i wyłącznie to, że operatorzy danego projektu na prywatnej imprezie, gdzieś daleko za miastem, w swoich pokojach, gdzie ich nagrano, prawdopodobnie zażywają środki, które są zabronione ukraińskim prawem, no to faktycznie życzę powodzenia. Mam nadzieję, że w to nie są zamieszane stricte służby. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzi już śledztwo, już nawet pozyskała te dodatkowe materiały, które zostały nagrane. Niemniej jednak to wygląda bardzo nieciekawie, wygląda to jak najbardziej na polityczne zamówienie. No i niestety, często na Ukrainie polityczne zamówienia są wykonywane rękoma struktur państwowych. Mam nadzieję, że w tym przypadku było inaczej.
To może jeszcze tylko uzupełnię ten taki szerszy kontekst. Warto pamiętać, że na Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji pojawił się tak zwany jedyny maraton. To media, które połączyły się, nadają wspólny program. To też wywołuje wiele, wiele krytyki, dlatego że ważną rolę odgrywają tam media, które w przeszłości należały do Igora Kołomojskiego, że to jest też forma, na co zwracają uwagę niezależni dziennikarze, możliwości wpływu przez władze na treści publikowane, cenzury, ale jednocześnie też pamiętajmy, że Ukraina faktycznie znalazła się w bardzo skomplikowanej sytuacji, bo przecież wojna jest faktem i pytanie cenzury, pytanie kontrolowania wiadomości w takiej sytuacji jest pytaniem dosyć, czy jest kwestią dosyć skomplikowaną. Do tego tematu będziemy na pewno powracać, a kwestii wolności słowa, kwestii przede wszystkim możliwych prześladowań dziennikarzy na Ukrainie też będziemy się przyglądać. Panowie, właściwie do Dmytra takie pytanie, wspomnienie. Pamiętasz, Dmytrze, gdzie byliśmy mniej więcej rok temu? Pamiętasz, w jakim mieście, co oglądaliśmy?
Jak najbardziej. Byliśmy na tak zwanej Grusze, czyli na Gruszewskiego, na ulicy Gruszewskiego, gdzie rozpoczął się taki ostra taka faza w trakcie Majdanu, w trakcie rewolucji godności, kiedy nastąpili, no, byli pierwsi ofiary wśród Majdanowców. Także byłem tam, wtedy przypominam, że wtedy jeszcze nie znaliśmy się wzajemnie, ale byliśmy dokładnie w tych samych miejscach na Majdanie.
To ty wspomniałeś wydarzenia sprzed 10 lat, a ja myślałem o tych wydarzeniach sprzed roku, ale dobrze, że przypomniałeś o tych wydarzeniach sprzed 10 lat. Na pewno postaramy się do nich powrócić jutro, ale rok temu, Dmytrze, nie, czy to już 2 lata temu? Nie, rok temu, dobrze, przepraszam, to jest tak ten czas nie płynie. Wczoraj rozmawiałem z Żanką, która siedzi w tych sprawach wojennych, wschodnich i też gubimy się gdzieś w tym czasie tej intensywności wydarzeń. Ale rok temu byliśmy, Dmytrze, mniej więcej o tej samej porze roku byliśmy w Bachmucie i byliśmy w okolicach Bachmutu. Widzieliśmy ziemię skutą lodem, ziemię ostrą jak brzytwa, ziemia, która kaleczyła każdego, mogła po prostu pokaleczyć. To jak przejście tymi bruzdami przeoranej ziemi, przeoranej czołgami, przeoranej pojazdami. Po prostu to było bardzo skomplikowane, bo miało się takie poczucie, że ziemia staje się groźna, ale gdy rozmawialiśmy z ukraińskimi żołnierzami, to mówili, tak, teraz jest zamarznięta i jest straszna, a wcześniej było wszechobecne błoto i ono też było przerażająco straszne. I na dzisiaj przygotowaliśmy taki materiał z ukraińskich źródeł. Arturze, co za chwilę zobaczymy, co będzie na filmie, który Państwu pokażemy.
Za chwilę zobaczymy ewakuację medyczną z punktu ewakuacji medycznej. Podczas działań zawsze jest ustalane tak, kto ewakuuje te z tego zera i dowożą właśnie tych żołnierzy do wyznaczonego punktu, gdzie już mogą ich zabrać. No, w armii NATO byłyby to medawaki, czyli na przykład helikoptery, no bądź transportery opancerzone służb medycznych, które to już od żołnierzy ewakuacji przyjmują rannych. Tutaj widzimy, z jakim błotem nadal mierzą się ukraińscy żołnierze. Pomimo tego, że temperatury minusowe trwają od jakiegoś czasu, także tam na wschodzie Ukrainy i te temperatury są przerażające, to wszechogarniające błoto nie zamarza natychmiast. Oczywiście powstaje drobna warstwa zamarzniętej ziemi. Niestety w wyniku działania to się zamienia w błoto. Błoto, jak to opisują moi znajomi, które przenika wszędzie, przenika pod mundury, przenika do butów, nie jest nim oklejone niemalże wszystko, zarówno sprzęt wojskowy, jak i ubrania, jak i ciała właśnie też tych żołnierzy. No i tutaj widzimy, z jakim właśnie trudem medyk, który musi ustabilizować danego rannego żołnierza, zanim on trafi na kolejny etap. To jest kolejny będzie punkt stabilizacyjny, gdzie dalej on stamtąd pojedzie w głąb Ukrainy do zakładów medycznych. Czasami po tych punktach stabilizacyjnych żołnierze sami chcą wrócić na linię frontu, bo twierdzą, że mają tylko te tak zwane baratraumy, czyli tak zwane kontuzje w wyniku eksplozji. Medycy jednak radzą nawet przy takich, na pierwszy rzut oka, niepoważnych obrażeniach, przynajmniej przez kilka dni pozostać pod obserwacją. No i niestety, to co cały czas słyszymy od żołnierzy, to błoto, błoto i jeszcze raz błoto. Z jednej strony to błoto w dużej mierze uniemożliwia Rosjanom skuteczne natarcie przy użyciu ciężkiego sprzętu. Zwyczajnie ten sprzęt po prostu grzęźnie i oni są ograniczeni tylko do wyznaczonych, utwardzonych dróg, ale tak samo to ogranicza też działania ukraińskie, więc no niestety błoto, zapach prochu, fekaliów i krwi. Tak często określają ukraińscy żołnierze to, czym pachnie wojna.
I właśnie rok temu byliśmy z Dmytrem Antoniukiem w tej strefie przyfrontowej. Byliśmy na takim punkcie, w takim punkcie stabilizacyjnym. Dmytro zorganizował pomoc medyczną. Zawieźliśmy te dary, które Dmytro przywiózł między innymi z Polski. Dotarliśmy do takiego punktu położonego przy samej linii frontu. Widzieliśmy te nosze zakrwawione, stojące przed tym punktem medycznym. Mi towarzyszyła taka cały czas myśl, że nie jestem przekonany, czy chcę zobaczyć ten moment, kiedy zostaną włożeni żołnierze bezpośrednio z frontu ranni, ale nim chyba zdążyłem dokończyć tę myśl, byliśmy świadkami takiej sytuacji. Drzwi się otworzyły, ratownicy medyczni wnieśli na noszach rannego ukraińskiego żołnierza, drugi ukraiński żołnierz szedł przy tych noszach, było widać, że jest ranny w nogę, ta noga krwawiła, podbiegli do niego medycy, a on ich odpychał, bo prosił, żeby zająć się przede wszystkim kolegą, który leżał nieprzytomny na tych noszach. Taka scena, która pada głęboko w umyśle na długo. Pomoc medyczna była udzielona obydwu i z tego, co wtedy się dowiedzieliśmy, nawet ten ciężko poraniony żołnierz miał szansę, żeby z tego wyjść. Mam nadzieję, że tak się stało. Dramatyczne okoliczności, to wszystko wciąż trwa, chociaż to chyba ten moment, kiedy można przejść też do komentarzy. Niektórzy z naszych komentujących potrafią napisać, że to, co jest na wschodzie, to nie wojna, a inscenizacja. I znów mamy na wśród państwa komentujących nad aktywność pana używającego nika Artur Smulski. Za chwilę może odniesiemy się do jakiegoś jednego z tych wpisów, które po prostu przede wszystkim zawierają nieprawdę, ale jest też pytanie, konkretne pytanie na marginesie tego, o czym mówiliśmy, bo wspomnieliśmy dzisiaj o tym pomyśle Pińczuka dotyczącym oddania Krymu i Donbasu. I jeden z pytających pyta się, czy Ukraina wciąż chce odzyskać Krym, a na Krymie mieszka od dekad niemała prorosyjska społeczność. Jak panowie uważacie, co Ukraina powinna z tymi ludźmi zrobić? Ja czekam na ten moment, kiedy Krym będzie w pełni ukraiński, ale faktycznie to pytanie też gdzieś kołacze się w głowie, co będzie z tymi prorosyjskimi mieszkańcami, zwłaszcza, że Rosja przecież w ostatnich latach okupacji Krymu przywiozła tam setki tysięcy ludzi. Panowie?
Ja myślę, że
moim zdaniem oczywiście to jest to bardzo... trzeba podzielić na kilka.
Zaczęliście panowie mówić równolegle, może tak. Dmytro Antoniuk.
Dziękuję. To pytanie jest ważne i ciężkie, ale myślę, że tutaj ewentualna odpowiedź może być taka, że kiedy Krym został okupowany przez Rosjan, to jak wiemy, dużo Ukraińców, obywateli Ukrainy różnego pochodzenia, w tym rosyjskiego, które jednak popierali Ukrainę, zostali stąd wymuszeni wyjeżdżania, do opuszczenia swoich własnych domów i w tych ich domach teraz mieszkają Rosjanie. No to ja nie widzę jakichś przeszkód dla tego, że kiedy Krym, mam nadzieję, powróci do Ukrainy, żeby tacy ludzie, którzy po prostu okupowali obce mieszkanie, zostali stąd wysiedleni i w ogóle nie byli na Krymie. Ja wiem, że to jest taka radykalna decyzja, ale ja nie widzę innego wyjścia z sytuacji.
Arturze, masz coś do dodania?
Dmytrze, tutaj w tym, co mówisz, nie ma nic radykalnego. Tak naprawdę tutaj powinno działać prawo zarówno ukraińskie plus prawo międzynarodowe, więc wszystko to, co się wydarzyło po aneksji Krymu, czy też innymi zakup nieruchomości, czy jakiekolwiek inne działania dokonane w ramach prawa rosyjskiego automatycznie przestają działać. Tak naprawdę w ramach prawa międzynarodowego one nie działają. Chodzi tutaj między innymi o kupowanie nieruchomości, czy też jakiekolwiek zbywanie, darowanie. To jest całkowicie, więc każdy, kto nabył w tym czasie nieruchomość zgodnie z rosyjskim prawem, tej nieruchomości nie posiada. Wszyscy ci, którzy przyjechali na teren Krymu i osiedlili się na terenie Krymu, łamiąc przepisy państwa ukraińskiego, a to są wszyscy ci, którzy nie wjechali na Krym przez punkty kontrolne, które zostały ustanowione na czasowej granicy z okupowaną strefą, automatycznie tracą jakiekolwiek prawo do przebywania na terytorium Krymu. Wszyscy ci, którzy złamali prawo ukraińskie, kryminalne, jak i administracyjne, powinni ponieść odpowiedzialność. Wszyscy ci, którzy z bronią wystąpili przeciwko państwu ukraińskiemu, ponoszą odpowiedzialność kryminalną. Wszyscy inni, którzy złamali administracyjne przepisy administracyjne. A reszta obywateli, niezależnie od poglądów proukraińskich, prorosyjskich, powinni funkcjonować zgodnie z prawem ukraińskim. Oczywiście też można się zastanowić nad okresami przejściowymi. Na przykład prawa czynnego i biernego prawa wyborczego, no ale tutaj to już pozostawiam sprawę po stronie
prawników międzynarodowych, czy takie okresy przejściowe będą dopuszczalne. Moim zdaniem one są niezbędne, tak są niezbędne na terenie potencjalnie wyzwolonego Donbasu. Niestety, tutaj nie ma możliwości, żeby po tak ciężkiej okupacji ci obywatele Ukrainy mieli pełnię praw. Po II wojnie światowej stosowane podobne restrykcje w stosunku do Niemców, więc no, niestety tutaj też podobnie nie podać sytuację.
Arturze, z jakiegoś powodu, być może to u mnie jest, czy u nas jest problem z internetem, mam wrażenie, że twoja wypowiedź niestety jest emitowana z przerwami, a mam nadzieję, że u państwa to wygląda lepiej, jeżeli możecie skomentować i napisać, czy też słyszeliście, że są przerwy w czasie wypowiedzi Artura. Będziemy bardzo wdzięczni za taki sygnał, to nam ułatwi też zrozumienie problemu, a być może to też kwestia internetu w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. Pan Artur Smolski, którego już wspomniałem, że który się tak bardzo denerwuje w ogóle, że twierdzimy, że mówi nieprawdę, no, proszę przeczytać własne komentarze i sprawdzić stan faktyczny. Do jednego się odniosę, chociaż tak naprawdę myślę, że jesteśmy na tyle poważni, że nie powinniśmy odpowiadać na tematy encyklopedyczne i w ogóle o faktach się nie dyskutuje. To jest taka stara zasada, ale dla pana może zrobimy za tą pana wielką aktywność, nadaktywność, zrobimy wyjątek, bo pan się dziwi, że w 1991 roku było jakieś referendum. Pan Smulski nie wie o tym, że Ukraińcy wybrali swoją niepodległość w referendum, panowie Dmytrze.
No właśnie tak, to można zobaczyć wszędzie, w tym w Wikipedii, w jakimkolwiek źródle, że 1 grudnia 1991 roku odbył się ogólny referendum w całej Ukrainie, w tym na Krymie, i ponad 90% mieszkańców Ukrainy opowiedziało o to, że oni chcą, żeby Ukraina została niepodległa, czyli wróciłaby niepodległość Ukrainy. To fakt ogólnie znany.
To jeszcze jedno pytanie.
Z Donbasem oczywiście.
Tak, to o tym też napisał Anatolij Kurnosow, przypominając wyniki na w obwodzie donieckim i ługańskim, gdzie 83% mieszkańców też opowiedziało się za niepodległością. Także odsyłamy pana Smulskiego do podstawowych źródeł i wiedzy na temat Ukrainy, ale do jeszcze jednej rzeczy też się odniosę. Proszę pana, pyta się pan, dlaczego mówicie, że pisze nieprawdę? No właśnie dlatego. A w drugim, kolejnym pytaniu, czy nie jest prawdą, że Rosjanie ostrzelali Muzeum Szuchewycza? Nie wiem, jaki ma to związek z naszą audycją i programem. Opowiadaliśmy o tym, że ostrzelali Muzeum Szuchewycza, ale jeżeli chce pan w ten sposób chwalić Rosjan, to chcę panu też powiedzieć, że Rosjanie ostrzeliwują cywilne budynki, przedszkola, szkoły, giną cywile, giną też Ukraińcy polskiego pochodzenia, giną też Polacy. Wśród obiektów, które zostały ostrzelane, i może proszę na to zwrócić uwagę, i może jak będzie pan aktywny na rosyjskich forach, to może proszę zapytać się, może ma pan tam znajomych, dlaczego ostrzeliwali kościoły rzymskokatolickie, dlaczego zrujnowali w pełni w obwodzie mikołajowskim, w pełni zniszczyli kościół rzymskokatolicki, stał czołg naprzeciwko i strzelał po kolei w miejscowości, w której mieszkają od XIX wieku etniczni Polacy. Dlaczego niszczyli z taką nienawiścią ten kościół rzymskokatolicki? Dlaczego w Bachmucie zniszczyli kościół rzymskokatolicki? Dlaczego wykazują się taką nienawiścią do wszystkiego, co ma jakąkolwiek tradycję rzeczpospolitańską w sobie? Dlaczego mordowali naszych rodaków przez tyle stuleci, też tych, których mieszkali na Ukrainie. Jeżeli pan zadaje tego typu pytania u nas, to proszę tam może kolegów popytać się i znaleźć odpowiedzi też na te pytania. Mamy też wskazówkę, panowie. Paweł, pokazujcie więcej filmów z frontu i warunków panujących tam. To otwiera oczy. Stanisław Rogala tak napisał. Tak, będziemy. Niedługo, proszę państwa, też pojawi się nowa nasza inicjatywa na YouTubie i tam będziemy też pokazywali te materiały, które, tak jak Stanisław Rogala napisał, powinny otwierać oczy. Przynajmniej tym osobom, które po prostu chcą słyszeć prawdę. I ostatnie pytanie. Ile będziemy sponsorować wakacje Ukraińcom w Polsce? Przez to wszyscy ich przeklinają. No, proszę pana, nie wiem, czy emigracja z kraju, w którym trwa wojna, to są wakacje. Mam nadzieję, że nigdy nie znajdziemy się w takiej sytuacji, żeby doznać takich wakacji. Chociaż ja, który czuję się mieszkańcem Kijowa, Polakiem mieszkającym od lat w Kijowie, w pewnym sensie można powiedzieć, że według pana jestem na wakacjach teraz w Polsce, bo dom, w którym mieszkam w Kijowie, był ostrzeliwany i też doświadczyłem tego wszystkiego. A po drugie chcę panu przypomnieć, i o tym też mówiliśmy w naszych audycjach, że Ukraińcy, którzy tutaj mieszkają, najczęściej bardzo szybko podejmują pracę. Zresztą łatwo się o tym przekonać. Niech pan pójdzie do pobliskich sklepów, restauracji, zobaczy pan, ile obsługi, ilu pracowników, ale też na różnych stanowiskach to są Ukraińcy, bez których nasz kraj i wszyscy ekonomiści to zgodnie mówią, oprócz tych pracujących ideologicznie dla pewnej formacji, miałby po bardzo poważne problemy. Także to chyba coś nie tak z tymi pana informacjami. Ale oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy za komentarze. O, Agnieszka Piasecka, jacy wszyscy, ja nie przeklinam, sprząta u mnie pani z Ukrainy, szczerze wątpię, by to były dla niej wakacje. Tak, a sprzedawczynią w sklepie niedaleko od mieszkania, w którym mieszkam, w Warszawie tymczasowo, pani, która sprzedaje, to pani, która pochodzi z miejscowości, którą praktycznie codziennie wymieniamy w raporcie z Kijowa, prawie codziennie jest ostrzeliwana. Pojechała tam na święta i wtedy też trwał ostrzał, a na co dzień mieszkają tam jej rodzice. W tym sensie rzeczywiście, jak wyjeżdża stamtąd, to być może ma tu chwilę oddechu, ale nie wiem, czy można to by było nazwać wakacjami. Proszę państwa, na koniec jeszcze się pochwalę. Wczoraj dostałem wspaniałą książkę, Kronikę życia Józefa Piłsudskiego, napisaną przez Wacława Jędrzejewicza. Pani Ewie chciałem bardzo podziękować. Pani Ewa po prostu zaraziła mnie fascynacją osobą pana Wacława Jędrzejewicza i dziękuję w swoim imieniu Piotra Mateusza Bobołowicza, który też dostał tę książkę, za ten wspaniały prezent i inne książki, które też dostaliśmy. To naprawdę bardzo piękne. I dziękujemy naszym słuchaczom, że państwo jesteście z nami, słuchacie, tak się angażujecie. A właśnie, bo mam pomysł. Pan Artur Smulski. Proszę pana, ja proponuję, żeby pan napisał do mnie na maila swój adres Skype i ja z panem się połączę przez Skype, a tylko wideo, tak żebyśmy się widzieli i sobie porozmawiamy wtedy. Tylko proszę się połączyć, chciałbym pana zobaczyć, pan mnie widzi i sobie porozmawiamy. Podam teraz adres e-mail, który bez problemu państwo możecie znaleźć. Pewnie trochę się narażam, że zaraz dostanę spamu. Już widzę, jak moi koledzy z realizacji patrzą na mnie dziwnie, ale to jest adres, który przecież bez problemu państwo i tak moglibyście sobie znaleźć. paweł.bobolowicz@gmail.com. Panie Arturze Smulski, proszę bardzo napisać do mnie pana adres na Skype'a. Ja naprawdę do pana zadzwonię. Chcę pana zobaczyć. Jestem bardzo ciekawy, jak wyjdzie ta rozmowa. A może ją nagramy i później państwu pokażemy i wtedy nie będzie pan musiał już tak dużo pisać. Panowie, macie jeszcze jakieś uzupełnienie? Dwa ostatnie słowa, może trzy.
Ja mam uzupełnienie. Ja bardzo chętnie też niestety przepraszam, żeby to wygląda jak trochę takie biczowanie pana Artura Smulskiego, no, ale przed rozmową z panem Arturem Smulskim, Pawle, będziesz musiał się pewnie przygotować z historii alternatywnej kaganatu chazarskiego, Chabad Lubawicz i innych tego typu rzeczy, ale ja bym się odniósł do pytania właśnie, dlaczego Kijów się nie zgodził na referendum w Donbasie. Z jednego prostego powodu, bo prawo ukraińskie w kontekście referendów działa mniej więcej bardzo podobnie do prawa polskiego. Nie można wykonać referendum na części państwa ukraińskiego, tak samo jak nie można zrobić takie referendum w takiej kwestii na części państwa polskiego. Między innymi dlatego państwo polskie, czy też właśnie Warszawa, nie zgodzi się na referendum na Kaszubach w kwestii oddzielenia Kaszubów, czy też na Śląsku w kwestii oddzielenia Śląska, czy też niepodległości, czy przyłączenia się do Niemiec, Czech, czy kogokolwiek innego. Oczywiście takie kwestie mogą być rozwiązywane, ale tylko i wyłącznie w wyniku referendum ogólnopaństwowego. A jak wiemy, takiego referendum na terenie Ukrainy nie było ani w 2014, ani 15, ani 16 rokiem. Tutaj nawet już pominę kwestię, że nie można przeprowadzać referendum na terenach, które zostały okupowane. Niemniej jednak to jest stały element gry Federacji Rosyjskiej, ale także państwa sowieckiego. Wiemy dobrze, że państwo sowieckie też liczne referenda przeprowadzało, chociażby w 1939 roku w Lwowie, czy też tworząc Republikę Mołdawską, czy też referenda w krajach bałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia. Oni są bardzo dobrzy w tworzeniu referendów na terenach, które okupowali. W Lwowie w 1939 roku w Operze też się zebrali przedstawiciele ludów zamieszkujących moją ziemię i zadecydowali oczywiście o przyłączeniu się do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. No i to też by można było uznać za referendum skuteczne i prawdziwe. No to właśnie, tylko takie odniesienie się do kwestii referendów, o których pisze nasz komentator. Niemniej jednak zachęcamy komentatorów do komentowania, nawet jeżeli to są komentarze zawieszeni gdzieś w uniwersum hazarskiego kaganatu z IX wieku, o których tak często nasi komentujący piszą.
Uważaj z ironią, bo ona nie zawsze jest zrozumiała i później będziesz się tłumaczył z tych wypowiedzi, że chciałeś powiedzieć coś innego. 11 pytanie, czy 11 wpis pana Artura Smulskiego, a ja już panu zaproponowałem formę kontaktu i czekam, absolutnie nie chcę, żeby panu zamknąć ust, wręcz przeciwnie, chcę z panem porozmawiać, ale tak, żeby pana zobaczyć, tego słynnego naszego komentującego. Krzysztof K., dlaczego tak wielu Ukraińców wypuszczono z kraju, skoro są dotkliwe braki kadrowe na froncie. Nie rozumiem tego. Odnieśmy się jeszcze do tego pytania, panowie, bo mówimy dużo o mobilizacji, mówimy dużo o tych sprawach, mówimy też o tych pomysłach dotyczących kwestii mobilizacyjnych Ukraińców poza granicami. To właściwie jest dobre pytanie. Ja pamiętam moment 25 lutego 2022 roku, gdy przybyłem na granicę, wyjeżdżając z Ukrainy, uciekając właściwie z ostrzeliwanego Kijowa, bo tak to wyglądało i niestety miałem też takie własne przeczucie, że dokonuję ucieczki. To trochę do dzisiaj mnie boli. I wtedy przecież właśnie pojawił się ten wątek, że mężczyźni nie mogą wyjeżdżać, a później jakoś to tak siadło, później się pojawiły różne kategorie, że mężczyźni zaczęli wyjeżdżać. Wiemy o tych wielu przypadkach, gdy po prostu opuszczano kraj za łapówki. No faktycznie, dlaczego właściwie wcześniej nie przygotowano tego w sposób jakiś taki racjonalny. Nie spodziewano się, że może dojść do takiej sytuacji. Nie wiem, panowie, czy może Dmytrze, masz jakąś odpowiedź na to pytanie?
Tak, ja jestem przekonany, że tutaj odpowiedź kryje się po prostu w tym, że system jest niestety skorumpowany i było dużo różnych... I jest nadal niestety dużo różnych takich możliwości na styku prawa, według których ludzie w wieku poborowym, osoby płci męskiej mogą wyjeżdżać z Ukrainy i dalej nie wracać do Ukrainy. Także to jest problem oczywiście. I z tym po prostu trzeba dawać sobie teraz sprawę i walczyć z niedoskonałym systemem, który pozwala jednak w sposób korupcyjny wyjeżdżać z Ukrainy i nie wracać do kraju.
Ten problem też faktycznie wskazuje, jest jeszcze bardzo skomplikowana sprawa związana z kwestią poboru, o ile ta pierwsza fala to ochotnicy, to ci, którzy przede wszystkim sami chcieli walczyć i się bronić, to czym dłużej ta wojna trwa, to rzeczywiście wygląda na to, że to jest ten pobór, który nie zawsze ludzie po prostu chcą walczyć. I to chociaż jest, można różnie zastanawiać się, jak oceniać taką postawę, to też trzeba zrozumieć, że wojna nie jest czymś, w czym chcieliśmy żyć i w czym chcieliśmy uczestniczyć. I też trzeba to w jakimś stopniu rozumieć. To nie są proste sprawy. Każdym razem, gdy rozmawiam z moimi ukraińskimi przyjaciółmi, to po prostu powraca ta myśl, Boże, jak dobrze, że my nie musimy dokonywać takiego wyboru. Proszę Państwa, bardzo przeciągnęliśmy dzisiejszy program. Zaraz nasi koledzy realizatorzy nakrzyczą za to na mnie. W związku z tym dzisiaj już kończymy. Zapraszamy jutro o godzinie 9:30. Zapraszamy też do komentowania. Zapraszam Państwa do komentowania. Pana Artura Smulskiego szczególnie na nasz Twitter, Czarne Niebo News, tam jeszcze pana nie było. Tam można komentować i też będziemy starali się panu odpowiadać. Oczywiście zapraszam wszystkich innych. Dziękuję serdecznie za poważne komentarze. Dziękuję państwu za oglądanie. Do zobaczenia w raporcie z Kijowa jutro.